Pan miał zawał i mówi żona, ale on nigdy na nic nie chorował.
Czy jest jakaś dieta, która jest zdrowa dla serca długoterminowa? Bo...
Czuję się Polakiem, czuję się także odpowiedzialny za to, co zrobiliśmy tu i jednak chciałbym tą swoją misyjność nieść tu w Polsce. Nie jest etyczne, bo też różnicowałoby społeczeństwo. No wiadomo byłoby, że będą dawcami ci, którzy nie mają. Że nawet jak widzieliśmy, że jest tam szans 40%, to było dla nas 40% i nierzadko nam się udawało.
Co tak właśnie lekarz czuje, jak nie uda się, no jak schodzi pacjent i poleci, to co powinniśmy robić, żeby dbać o to serce? Już patrzy tylko na twoje schorzenie, nie patrzy się holistycznie, nie patrzy się, nie zaleca się jedzenia, nie, lekarz nie zapyta, a jak pan nie je? 30-latek lekarz wynalazł przyczynę, dlaczego powstają udary, że mówi się o dużej farmie, że też firmy chcą zarabiać, nie?
Tak. Nie chciałem tego powiedzieć. Żebyśmy doszli do jakiegoś wspólnego konsensusu, bo jednak wszyscy płacimy te składki i powiedzmy, należy nam się, prawda? Marzeniem dziecka było zobaczyć ojca, tego nie było. No wyobraźcie sobie Państwo też, jeżeli wykonaliśmy zabieg, to co, zamykam drzwi, cześć, czała do domu, tam będę za dwa dni. Jak pan pacjent będzie dobrze, jak umrze, to, no, to trudno. Nie można tak.
Dużo się słyszy, to już pewnie legenda, ale że każdy lekarz ma tam kilka rozwodów, rozbite rodziny, no bo go cały czas nie ma. I czasami kontakt z lekarzem, ludzie się mówią, jest utrudniony, że wydaje się, że właśnie są tam po drugiej stronie bogowie. No i...
Lekarz tą jedną, jednak tą służbę, tą powinien nieść.
Wielu z nas pyta, dlaczego właśnie NFZ nie działa? Jak to możliwe, że są takie kolejki, że ktoś mówi, że właśnie, nie wiem, na operację czeka się parę lat. W Polsce jest jakiś sprzęt do leczenia nowotworów, bardzo drogi, stoją właśnie w Krakowie, a jest nieużywany. A jestem ciekawy też o sztucznym sercu. W ogóle, jeśli wstawiacie sztuczne serce, to ile trwa taka operacja? Jak dużo w ogóle zrobić przeszczepów w życiu? Bo to się znam, ile kosztuje nerka? Może jesteś w stanie odpowiedzieć?
Tak, jest... od 5 do około nawet 25 tysięcy dolarów.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość. Bardzo się cieszę, przygotowałem się już długo, nie mogę się doczekać na pana profesora. Profesor Michał Zembala, syn wybitnego kardiochirurga profesora Mariana Zembali, ale też tutaj możemy powiedzieć jednego z tych właśnie znanych z filmu Bogowie człowieka, ale też pan sam, to jest w ogóle niebywałe, że tak samo przeszczepił pan po raz pierwszy też na świecie serce tą metodą chyba synkardia, tak? To pewnie powiemy więcej, bo ja jestem tutaj, no nie jestem medyczny, ale to, co pan robi też dzisiaj, zmienia pan świat, ratuje pan życie i bardzo też przy tym stosuje innowacyjne metody. To jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj wielu przedsiębiorców, wielu z nas choruje na serce, te problemy z sercem chyba są coraz częstsze, więc no bardzo się cieszę, że możemy się spotkać.
No to ja dziękuję za zaproszenie, naprawdę bardzo miło móc gościć tutaj u pana i móc z państwem spędzić te minuty. Natomiast bardzo fajnie, no dobrze się składa, że dzisiaj tak jesteśmy w Warszawie, słoneczny dzień września, ale muszę powiedzieć, że tych innowacji w medycynie jest coraz więcej i w medycynie polskiej, w ochronie zdrowia polskiej coraz więcej. I powód, dla którego się spóźniłem, to był taki, że właśnie dziś jest konferencja Naczelnej Izby Lekarskiej, Lekarzy Innowatorów, podsumowująca działalność Izby, gdzie bardzo, bardzo interesujące panele innowacyjnej medycyny, innowacyjnego podejścia do ochrony zdrowia w Polsce, gdzie to wszystko jest przedstawione, założenia na przyszłość zostały ustalone. No fenomenalne spotkanie, także tych innowacji w ochronie zdrowia jest więcej.
Panie profesorze, może tutaj powiem, że mam taki zaszczyt, że pan profesor powiedział przed tym, że możemy przejść na ty, więc...
Tak, ja tak myślę, to jest najprostszy sposób komunikacji.
To będę mówił Michale, tak? Tak jest. To będzie bardzo mi ciężko, ale będę się starał. To Michale, chciałem zapytać o twoje dzieciństwo, to jest takie standardowe pytanie, jak ono wyglądało?
Moje dzieciństwo to taki czas przeprowadzek. To pierwsze, bo przeprowadzaliśmy się z rodziną kilkukrotnie. Najpierw mieszkając we Wrocławiu w bloku, pamiętam bardzo fajne mieszkanie na Gersona, Biskupin Wrocław. To jest jedyne, co ja pamiętam z tego Wrocławia. Przeprowadziliśmy się, jak szedłem do czwartej klasy szkoły podstawowej. Pamiętam dlatego to mieszkanie w bloku, bo miałem kolegów piętro wyżej i piętro niżej i razem graliśmy na boisku tym przeddomowym i pamiętam też, jak się zawsze wołał: mamo, rzuć tam coś tam z tego okna, więc to był bardzo, bardzo fajny czas, który dzieliłem między tym Wrocławiem a Krzepicami, rodzinnym miastem mojego taty, bo tam spędzaliśmy każde wakacje. Byliśmy wtedy taką normalną, standardową rodziną, także ten budżet nasz był bardzo skromny. I ja się urodziłem w 76, więc mówimy o latach 80. I w Krzepicach spędzaliśmy każde wakacje. Całe dwa miesiące wraz z siostrą, rodzice zostawali w domu, pracowali, a ja z siostrą u babci całe bite dwa miesiące spędzałem. Potem jak urodziło się nasze rodzeństwo, 9 lat młodszy Paweł i Małgosia, bliźnięte, to myśmy także jeździli do Krzepic, żeby mama mogła się zajmować dziećmi wówczas małymi. Przeprowadziliśmy się do Utrechtu, do Holandii, więc ta część tego dzieciństwa spędziłem tamże, chodząc sam do szkoły, bo ojciec tam pracował. Potem taki epizod krótki w Niemczech, w Aachen, gdzie tam też miał pracę. I aż osiedliśmy na Śląsku. Także dzieciństwo rozjeżdżone,
ale też mam bliźniaki, w ogóle parę, więc tutaj miał pan rodzeństwo, ja mam swoje dzieci, ale też przed wywiadem dowiedziałem się, Michale, że też chciałeś studiować w Nowym Sączu w Szkole Biznesu, który jest tam studentem.
A no to jeżeli tak przeskakujemy, tak dzieciństwo i potem czasy studenckie, to tak, rzeczywiście tak. Ja pamiętam, jak kończyłem liceum i to także element dzieciństwa, to możemy do tego nawrócić bardzo, bardzo chętnie, bo kończąc liceum nie myślałem, że być lekarzem. To pierwsze, co myślałem, że nie medycyna. Dlatego, że myślę dziś, że człowiek nigdy nie marzy o tym, co ma na co dzień. Jakbyś miał trzy Ferrari tam na dole w garażu, to byś może się zastanowił nad czwartym, ale nie byłoby to jakieś twoje pierwsze marzenie. Więc jak ja miałem lekarza w domu, lekarza, którego właśnie nigdy nie było, więc nie marzysz o tym, żeby pracować dzień i noc, żeby właściwie cię nie było. No, marzeniem dziecka było zobaczyć ojca. Tego nie było.
Ktoś mówi, że właśnie w tych dużych biznesach nie ma rodziców i ludzie, dzieci nie chcą mi się kontynuować, bo tego brakuje.
I myślę, że podobne podwaliny do mojej decyzji były. I chciałem zobaczyć zupełnie inną drogę. Wtedy w Nowym Sączu powstała szkoła, której ty jesteś absolwentem. I jak wydawało mi się, że ten kierunek jest fajny, że ten biznes, że może ja się w tym sprawdzę, będzie to kompletnie coś innego. I ja zdawałem na maturze historię, myśląc o tym, żeby właśnie startować na prawo i do biznesu. No tak to się potoczyło, że na to prawo się nie dostałem. Poszedłem na biologię, żeby uciec od wojska. Wtedy był taki czas, kategoria A, więc byłem A bez żadnych paragrafów, więc taki spadochroniarz komandos. I poszedłem na biologię. Tą biologię robiłem cały pierwszy rok i przygotowywałem się spokojnie do egzaminów na medycynę. Głównie nie po rozmowie z ojcem, bo on mnie namawiał.
A nie miałeś jakiejś takiej presji, że no
właśnie? Nie. Może bardziej ze strony mamy, no wiesz co, on zobacz, no ojciec naprawdę robi wielkie rzeczy, niż ze strony jego. No też pamiętaj, że ojca nie było, więc jakiej presji to wywoływać jakieś wielkie nie mógł. Ale muszę powiedzieć, że największy wpływ chyba na moją decyzję miał wujek, brat taty, wujek Mirek, który był chirurgiem, czynnym chirurgiem i chirurgiem ogólnym. Jest dalej, bo Mirek żyje, jest teraz na emeryturze, ale fantastyczny człowiek, także myśliwy, co dla mnie to było istotne, bo ja wróciłem ze Stanów Zjednoczonych jako myśliwy, więc mieliśmy sporo wspólnych tematów i Mirek właśnie mówi, że to jest takie życie, że można jednak łączyć tę pasję do myśliwstwa, do lasu z medycyną, że nie jest to tak, żebym sobie nie myślał, że ten świat wygląda tak jak u Mariana. Nie, on wygląda trochę inaczej. To był właśnie ten
dzisiaj,
target.
Też dzisiaj jak się patrzy, to rzeczywiście, tak w świętej pamięci twojego taty, to raczej większość lekarzy dużo pracuje. Raczej nie mają tego życia, jak się gdzieś tam widzi te przypadki, szczególnie jak się dużo osiąga. Ale w ogóle jak ty, powiedz mi, czułeś się w Pradze właśnie będąc trochę u boku legendy. No wielki, już nie mówiąc, wszyscy, cały świat mówił o was, o tych oddziałach. I czy ty byłeś jakoś tak doceniany? I mi się zawsze próbuję sobie wyobrazić, jak to jest, jak ja bym pracował z tatą. Pewnie no nie za łatwo by było.
No to trudnego pytania dotykasz, bo to nie było proste. Po pierwsze dlatego, że już od studiów i po studiach, i to pewnie i ty i znacie Państwo historię, jak to się wszystko skończyło. Natomiast zawsze było to tak, że może zawsze to taki trudny wyraz, ale zwykle środowisko postrzegało, że jednak miałem jakoś łatwiej, że ktoś mi dopomógł, że coś tam było, bo ojciec, no nic bardziej mylnego, ojciec zawsze stawiał tą poprzeczkę wyżej i tym bardziej mówił, słuchaj, no będą tak mówić, więc musisz stanąć na głowie, żeby udowodnić swoją robotą, swoją jakimś wysiłkiem, że to jest twoja praca. A nawet jak będą mówić mimo tej pracy, to nie należy się tym przejmować, bo przynajmniej sam dla siebie stojąc przed lustrem powiesz, że to było uczciwie zrobione. Więc to było trudno i nieraz jak występowaliśmy razem na jakiejkolwiek konferencji czy spotkaniu, to zdałem sobie sprawę pewnego dnia, że nie należy próbować doścignąć tego człowieka, bo tego się nie da zrobić to raz. Ja to nawet publicznie powiedziałem kiedyś na jakimś wykładzie, że nie da się tego zrobić. Ktoś mnie zaanonsował jako w zastępstwie pana profesora Mariana Zembali, przyjechał syn i właśnie powiedziałem, że nie da się tego. Ja nie jestem w zastępstwie, nie da się go zastąpić, nie da się go dogonić. Więc trzeba było wytworzyć jakąś swoją drogę i myślę, że do końca pokazaliśmy, że to on był twarzą tego miejsca, tego szpitala. On był tym duchem, tym liderem szpitala. Ja byłem tą mróweczką, takim robotnikiem. Ja robiłem, on myślał, o tak to możemy tak uprościć.
No ale to wszystko, co się dzieje dzisiaj, to zaraz też do tego przyjdziemy, no to nie sądzę, żeby to była mrówka. Myślę, że to jest też talent jakiś wrodzony, też pewnie przekazany w genach.
Bo... Nie, to taka duża mrówka. Znaczy duża, no jak mrówka może być duża. Mrówka, no mrówcza robota.
Dobra, przejdźmy dalej. A powiedz mi, bo powiedziałeś na początku, że dużo właśnie, no nie miałeś tego taty i to jest dzisiaj bardzo popularne, że jak ktoś chce coś mieć, się dorabia, no to no nie ma dzisiaj czasu. Często obydwie osoby pracują w domach, dzieci nie mają tego kontaktu. Jak to jest u Ciebie? Czy Ty pracujesz po 24 godziny, zaniedbujesz inne rzeczy, czy jest czas na bliskich, na jakieś relacje, na rodzinę?
Nie, no znasz historię moją. Ja pracowałem w Zabrzu przez długi czas, 15 lat prawie, tam 4 lata byłem kierownikiem oddziału do 2022 i szczególnie te 4 lata, to przypadło na to czas COVID-u, także to rzeczywiście mnie nie było w domu. I dziś z perspektywy tego czasu, tego co się stało, nie wyobrażam sobie, żebym mógł to powtórzyć. Oczywiście to trudno dzisiaj mówić, że zrobiłbym inaczej, ale dziś, kiedy nie pracuję tak intensywnie, jak pracowałem kiedyś i kiedy mam kontakt z dziećmi moimi, a moja córka ma 9 lat, mój młodszy syn ma 5, no to kontakt mamy bardzo, bardzo bliski i właściwie jak mnie nie ma 2 dni, to już one tęsknią bardzo. Więc to nie było dobre. To nie było dobre. Myślę, że ta część społeczeństwa, która nie chce tak pracować dzień i noc i jakiś ten work-life balans wybiera, słusznie robi. Musi być jakiś balans. Musi być balans między pracą a życiem prywatnym. I to musi być tak trochę on-off. To znaczy zamykam drzwi tam. Bardzo trudno mi się to mówi, bo będąc lekarzem i to jeszcze będąc lekarzem, kardiochirurgiem, transplantologiem, wykonując transplanty, nie można było tego telefonu wyłączyć. No bo jednak, jeżeli ten pacjent, no wyobraźcie sobie Państwo też, jeżeli wykonaliśmy zabieg, to co, zamykam drzwi, cześć, czała do domu, tam będę za 2 dni. Jak pan pacjent będzie dobrze, to będzie dobrze, jak umrze, to, no to trudno. Nie można tak. Więc nawet jak człowiek wrócił po całej nocy pracy, no to ledwo wróciłem, to miałem telefon od jednej pielęgniarki czy drugiej, że ten pacjent jest ok, albo coś jest nie tak i trzeba wrócić, no to człowiek siadał i wracał, bo jedno powikłanie, albo jakiś inny problem, albo z innym pacjentem coś się działo. Więc to było tak absorbujące. Dlatego tyle czasu ja tam spędzałem. Oczywiście im bardziej sprawny zespół, sprawny, decyzyjny, kompetentny i pracujący w zaufaniu, tym bardziej można polegać na tym, żeby jednak było to pewną całością. ale to trzeba wypracować. To do tego potrzeba czasu, żeby to powstało.
Zdecydowanie myślę, że powinieneś być taką inspiracją dla innych lekarzy, bo ja też widzę, mam znajomych gdzieś, szczególnie młodych lekarzy, no to naprawdę oni 24 godziny na dobę często poświęcają rodziny. I później, no bardzo dużo się słyszy, to już pewnie legenda, ale że każdy lekarz ma tam kilka rozwodów, rozbite rodziny, no bo go cały czas nie ma. I to jest też taki, już nie mówiąc ze względu, też cierpi pewnie jego zdrowie.
Ja myślę, że to jest sporo prawdy w tym, co mówisz, ale też myślę, że bardzo wiele różnych etapów życia lekarza można tu wydzielić. Od takiego rezydenta, który rzeczywiście zarobek jest bardzo niewielki i jeszcze człowiek jest młody, wtedy musi spłacić jakiś kredyt, jeden, drugi, chce czymś jeździć, chce mieć mieszkanie. Wszystkie te rzeczy, które są powszechne, prawda? Chcemy mieć dobra, chcemy jeździć na wakacje, musimy na to zarobić, więc ten młody lekarz, ja pamiętam, jak jako młody lekarz też zarabiałem 1500 zł. I to też miałem dyżurów chyba z 10 czy 12, no, co drugi dzień. Tylko po to, żeby mieć, prawda? Co innego jest lekarz dojrzały, który może wygospodarować czas, bo jeżeli uzyskamy już pewien standard życia, no to powiedzmy sobie szczerze, no to niekoniecznie trzeba mieć więcej. A czymś innym jest zapotrzebowanie rynku. Jeżeli lekarz jest dobry i ma naprawdę wielu pacjentów, to jeżeli on chce nieść pomoc, no to będzie niósł pomoc niezależnie od pory dnia, prawda? I to się też zdarzało, że pacjent dzwoni, jakiś ktoś dzwoni, ktoś oczekuje pomocy. No to nie powiem mu, że panie, no jest sobota, zadzwoń tam w poniedziałek o 8. Tylko tak. Rozmowa jest telefoniczna, pomoc jakaś konkretna. I to jest pewna naturalna taka część misyjna, powiedzmy, tego zawodu.
Tak, bo cieszę się, że są tacy lekarze coraz więcej, bo ja też, tak jak mówiłem, znamy się dobrze z profesorem Janem Podgórskim, pozdrawiamy go, no i też jak się przychodzi na wizytę, to on nie wypuści, jak trzeba operować, szuka miejsca, próbuje załatwić. Nie ma tak, że cię zostawi na lodzie. I to jest takie rzeczywiście misja.
Więc to zależy bardzo od człowieka, zależy bardzo od lekarza. I to nie jest wymierne finansowo, prawda? To nie jest coś, za co ten lekarz ma zapłacone. On po prostu chce nieść pomoc. To jest super, to jest super. Piękne.
A właśnie też pytanie dużo od widzów mam. Dlaczego właśnie szkoli się dzisiaj tak mało lekarzy? Coś tam, ktoś był pomysł, ten lekarz po zawodówce, jakieś tam inne. I w ogóle jakie to niesie konsekwencje? Ja się zastanawiam, na przykład, nie znam się na tym, ale jako taki przeciętny Kowalski, jak rozmawiamy często, na przykład, czemu każdy szpital, nawet nie wiem, taki w Nowym Sączu jest szpital, nie może kształcić kadry. Ja wiem, że przecież tam są przypadki, można się gdzieś leczyć, ale nam brakuje. No,
ten Nowosądecki Szpital bardzo dobry. W ogóle ten region rozwija się bardzo silnie i dynamicznie. Także to wynika z paru rzeczy. I to byśmy nagle, żebyśmy widzą, też nie zamącili. Pierwsza rzecz podstawowa to, czy szpital spełnia warunki akredytacyjne, żeby szkolić. To znaczy, no, żeby on szkolił, to musi spełnić określone kryteria, prawda? Musi mieć określony wolumen chorych, musi mieć określone procedury. Więc jeżeli spełnia, to może się ubiegać o akredytację i może szkolić wtedy. No bo trudno, żebyśmy sobie wyobrazili, no tak w prostym przykładzie, mamy kogoś, kto uczy się, chce być piekarzem, prawda? Piekarzem, ciastkarzem, a my wysyłamy go do zakładu produkcyjnego, gdzie tylko rogaliki pieką. No, to on się nie nauczy robić chleba. Więc to tak samo z tym szpitalem. Musi mieć pewien zakres, żeby ten rezydent mógł się tego po prostu nauczyć. Więc szpitale słusznie nawiązują współpracę i dzielą się tymi specjalnościami, żeby ci młodzi ludzie mogli odbyć pewien staż tu, pewien staż tam, pewien staż tam. Czy po zawodówce? Trudno mi to komentować. Może tak, to na pewno wywołam lawinę krytyki i może nie, i tak samo będzie lawina krytyki. To jest pewien pomysł, ale myślę, że prócz tych manualnych rzeczy, które lekarz w zależności od specjalności posiada, intelektualnych, bo jednak tej wiedzy jest sporo i tej wiedzy jest naprawdę dużo do opanowania. Może czasem miałem wrażenie, że za dużo, jednak te lata studiów, 6 lat studiów plus rok stażu, to jest ogromny czas, który ten młody człowiek poświęca na naukę zawodu. To jednak jest coś, czego żadna z tych szkół nie uczy i gdzieś musimy znaleźć miejsce, żeby tego człowieka tego nauczyć, albo przynajmniej jakoś, no nie chcę powiedzieć wyselekcjonować, ale sprawdzić, zobaczyć. To jest pewna postawa etyczna. To jest pewne zachowanie, które ten człowiek, ten lekarz, jednak jestem zdania, może tu jestem taki oldschoolowy w tym, powinien mieć empatię dla pacjenta, żeby mieć takie poczucie misji, żeby mieć pewną taką dobrą formę komunikacji z pacjentem, z chorym w końcu człowiekiem. Coś, co raczej no jest dziś zapominane, prawda? Te wiele szkół medycznych, uniwersytetów nie uczy tego, nie promuje tego. Powinno się jednak do tego wrócić.
Z psychologiem, z tą rozmową, bo rzeczywiście czasami kontakt z lekarzem, ludzie się mówią, jest utrudniony, że wydaje się, że właśnie są tam po drugiej stronie bogowie.
No właśnie, a to źle. To źle. Jestem wciąż zdania, że lekarz tą jedną, jednak tą służbę, tą powinien nieść. Ja wiem, że ludzie się burzą, służba zdrowia, prawda, ochrona zdrowia teraz mówimy, ale to jest rodzaj służby. No jakby nie było, to jest rodzaj służby drugiemu człowiekowi.
Pomoc. No właśnie, jeśli jesteśmy przy tej służbie zdrowia, to wielu z nas pyta, dlaczego właśnie NFZ nie działa? Jak to możliwe, że są takie kolejki, że ktoś mówi, że właśnie, nie wiem, na operację czeka się parę lat i pewnie niektórzy nie dożyją. I bardzo często tak jest, że właśnie ktoś szuka znajomości i tylko mówi, jak masz znajomość, to jest szansa, że się dostaniesz szybciej. To jest takie smutne, że dzisiaj no, cierpimy, płacimy jakieś składki, dużo osób mówi, może prywatyzować, no nie ma na to jakiegoś tam pomysłu, może, czy ty wiesz, co można by było zrobić, co w ogóle, dlaczego te kolejki, jak możemy usprawnić ten system cały?
Wiesz co, trudno mi odpowiedzieć na to dziś tu siedząc w studiu, nie dlatego, że nie chcę, może też dlatego, że jesteśmy trochę przed wyborami, żebyśmy nie byli oskarżeni, że agitujemy albo w jedną, albo w drugą stronę.
Nie, natomiast jesteśmy anty tutaj.
Jesteśmy raczej na neutralnym gruncie. Natomiast to, co chcę tobie powiedzieć i państwu powiedzieć, z czym się podzielić, to muszę wam powiedzieć, że przez ostatnie lata, z 10 lat mam przywilej jeździć po świecie, uczyć kardiologów, kardiochirurgów na całym świecie, od Filipin, przez Azję, Bliski Wschód, całą Europę i w drugą stronę do Ameryki. I obserwując te różne systemy ochrony zdrowia, muszę powiedzieć, że w Polsce nie jest źle. Nie jest źle. Ja wiem, że znowu komenty mogą się tam posypać, grat może się... Nie jest źle. Dlaczego? Bo w wielu krajach jednak pacjent musi płacić z własnej kieszeni za bardzo wiele specjalistycznych zabiegów. To, co mnie uderzyło w takich gospodarkach jak chociażby Emiraty Arabskie, czy wiele krajów Bliskiego Wschodu, Egipt, Maroko, gdzie pacjent musi jednak sporo wyłożyć z własnej kieszeni, żeby mieć albo standard lepszy, albo nawet normalne leczenie. U nas leczenie jest dostępne. Płacimy składki, ok, możemy się spierać, czy te składki są małe, wysokie, czy powinny być wycofane, czy powinny być wyższe. To jest otwarte do dyskusji. Wielu mądrzejszych od nas rozmawiało na ten temat, nawet dziś w Izbie Lekarskiej. Czy to zmienić, jak to zmienić, jak to usprawnić. Ważne, że rozmawiamy, że chcemy to usprawnić, bo bez tego dialogu się tego zrobić nie da. I ważne, żeby ten dialog uwzględniał jak najwięcej interesariuszy. Pacjenci, żeby byli obecni, żeby płatnik był obecny, regulator, minister zdrowia, żeby lekarze, żebyśmy doszli do jakiegoś wspólnego konsensusu, bo jednak wszyscy płacimy te składki i powiedzmy, należy nam się, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o kolejki, to też musimy pamiętać, że jest duża dysproporcja. Są ośrodki, które nie mają kolejki, są ośrodki, które mają kolejkę, która jest 2 miesiące, 3 miesiące. Zgadzam się, że w przypadku chyba ortopedii jest kolejka, która wykracza zdecydowanie poza rację.
Jakiś
standardowy czas. Myślę, że idziemy w tą stronę, żeby to monitorować, żeby powstały rejestry tych oczekujących i żeby zostało to zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych tak rozdystrybuowane, żeby ten pacjent był poinformowany. Pani Kowalski, no dobra, dostałeś tutaj termin 2 lata, ale w ośrodku B, który jest oddalony od ciebie tam 200 km, ta kolejka wynosi tylko 3 miesiące, więc może rozważ, czy nie przenieść się do tego ośrodka. Równie dobry warunek, że wyniki leczenia są jawne, prawda? Bo co innego jest, jeżeli kolejka wynika z jakości. Jest jeden ośrodek, który ma śmiertelność 2% i drugi, który ma w tym samym zabiegu, u tej samej grupy chorych, z tym samym ryzykiem śmiertelność 10%. No to ja też pójdę tam, gdzie mają 2. I wtedy będziemy tutaj budować kolejkę, tylko dlatego, że jakość jest bardzo wysoka. No, nie namnożymy tego ośrodka, musielibyśmy tych operatorów, procedury namnożyć. Dobrze wiemy, że to zależy od ludzi, od ich zasobów, pewnej infrastruktury.
Trochę to, co mówiliśmy, że potrzebujemy więcej lekarzy też.
Potrzebujemy, ale potrzebujemy też dobrej jakości.
Jakość. Tak, to też jest bardzo ważne.
Jakość. I ta jakość nie jest budowana na studiach. Na studiach jest budowany raczej ten mindset, ten wartości. Natomiast jakość budujemy potem w tych ośrodkach, które reprezentują wysoką jakość.
Mhm. No to ja się też trochę zastanawiam, bo trochę powiedziałeś, że w Polsce wcale nie jest tak źle i leczymy naprawdę, jak się słyszy i te rzeczy, co się robi. Ale dlaczego też tak jest, że dużo osób jeździ jednak za granicę się leczyć? Mówię na przykład, że co chwilę słyszymy jakieś zbiórki, zbieramy miliony i wyjeżdżamy za granicę, bo mówimy, że w Polsce się tego nie da, czy tu rzeczywiście nie ma specjalistów i to są jakieś niszowe rzeczy, bo...
Są raczej niszowe rzeczy. Nie mogę mówić o całym spektrum medycznym, natomiast kardiochirurgii, tych zabiegów, które są wykonywane jedynie za granicą, jest bardzo niewiele i dotyczą bardzo, bardzo, bardzo złożonych wad serca u dzieci. Wiem, że w ośrodkach polskich w Gdańsku zaczynają te zabiegi być wykonywane. Tak samo Kraków. Kraków ostatnio profesor Mączek pokazał ogromną jakość. I myślę, że wraz z rozwojem nowego, ze wzrostem znaczenia nowego, młodego pokolenia, które jest świetnie wyszkolone i skomunikowane ze światem, kiedy możemy już podróżować bez żadnego kłopotu, kiedy nagle internet i zdalna komunikacja pozwala nam się uczyć zdecydowanie więcej. Ambicją tych ludzi, proszę mi wierzyć, jest, żeby te zabiegi były wykonywane w Polsce. Więc ja myślę, że tylko trochę czasu potrzeba, bo ci ludzie są mega ambitni, oni chcą to przynieść tutaj i przyniosą.
I takich więcej osób trzeba jak ty, więc bardzo się cieszę, że takie rzeczy w ogóle mówisz, bo to jest no, takie miłe, że rzeczywiście chyba tych lekarzy, no to już trzeba powiedzieć, mamy na światowej sławy. To jeździmy za granicę operować i to już od dawna, tak jak mówiłeś, że podróżuje się i polscy lekarze leczą za granicą, więc mogliby tutaj. Trzeba tylko stworzyć chyba dobre warunki do tej pracy.
Trzeba stworzyć dobre warunki do pracy. One są tworzone. Bardzo wielu prywatnych przedsiębiorców i prywatny sektor ochrony zdrowia stwarza doskonałe warunki do pracy i do przede wszystkim opieki dla pacjenta, ale sektor państwowy nie jest wcale daleko z tyłu.
Zdecydowanie się z tym zgadzam. To jeszcze mam pytanie od widzów, jeśli chodzi o te sprzęty, bo jest pytanie kiedyś, tak nie wiem, czy to jest fake, czy nie, ale też pytamy, że w Polsce jest jakiś sprzęt do leczenia nowotworów, bardzo drogi, stoją właśnie w Krakowie, a jest nieużywany, bo są jakieś procedury i czy to tak jest często, że te procedury blokują te rzeczy?
Tego nie wiem. Na to pytanie trudno mi odpowiedzieć. Natomiast rzeczywiście jest tak, że na przykład z chirurgią robotową mamy taką sytuację w kardiochirurgii, że procedury, które mogłyby być wykonane robotem, są dziś jeszcze nierefundowane.
Zdecydowanie. No, mam nadzieję, że to będzie. A myślisz w ogóle, że jest szansa, że powstaną bardzo właśnie te prywatne szpitale, one mogą trochę wyprzeć? No bo dzisiaj tak jest, tylko nie wszystko się refunduje, nie? I to jest tak, że no, są pewnie bardzo drogie rzeczy. Ja pamiętam, jak miałem bliźniaki i też ciąży, że ona leżała, no to też się zastanawialiśmy, gdzie. I jednak państwowy szpital miał dużo lepszą aparaturę dla bliźniaków, dla wcześniaków i tak dalej, więc zdecydowaliśmy się w państwowym. Na szczęście wszystko było bez komplikacji, że ona 1,5 miesiąca leżała przytrzymując ciążę i się udało, wszystko zdrowe.
No właśnie, także ja bym nie negował. Moje dzieci też rodziliśmy. Żona rodziła, ja byłem, kibicowałem i trzymałem za rękę w normalnym państwowym szpitalu. Ja jestem zdania, że jednak to powinniśmy dbać o to, co publiczne. To są nasze środki, nasze pieniądze. Tym bardziej powinniśmy dbać. Powinniśmy naprawdę być odpowiedzialni za to. To zależy także od liderów, którzy są postawieni na szczycie tych szpitali. Czy taka osoba ma pewną wizję, ma pewną ambicję, żeby ośrodek przez niego kierowany był jednak na takim poziomie topowym.
Mam nadzieję, także, że to jest ważne, żeby szkolić tych liderów, nie?
Żeby ich właściwie wybierać.
To też zdecydowanie tak. Dobra, idziemy trochę do serca, bo to jest też takie bardzo dzisiaj ważne. Powiedz, dlaczego dzisiaj coraz więcej młodych osób choruje na serce, w ogóle osób i dlaczego tak jest? Co na to w ogóle wpływa, że słyszy się, ja też gdzieś miałem podwyższone ciśnienie, teraz ćwiczę i w ogóle staram się, ale...
Wiesz co, może nie tyle choruje, bo myślę, że populacja chorowała w równym stopniu, tylko my coraz częściej o tym mówimy i coraz częściej to wykrywamy wcześniej. Kiedyś nie. Kiedyś się dowiadywaliśmy, jak nasi rodzice chorowali, że zawał miał, to dość typowe rozmowy z pacjentem na dyżurze na przykład, że pan miał zawał i mówi żona, ale on nigdy na nic nie chorował. A pytanie następne lekarza jest, a czy kiedykolwiek zmierzył sobie poziom ciśnienia albo cholesterolu? Nie, nigdy. No ale też mu nigdy go nic nie bolało. Więc my dziś, młodsze pokolenie, zdecydowanie częściej jest świadome tego, że jednak te choroby są, że one są cywilizacyjne i powinniśmy zdecydowanie wcześniej je starać się wykryć. To bardzo dobrze. To co Ministerstwo Zdrowia teraz, ja nie chcę agitacji żadnej robić, ale te programy profilaktyczne, to co profesor Banach, no, to co Maciek mówi na temat hipercholesterolemii, w jaki sposób ona zagraża naszemu młodemu społeczeństwu, to jest istotne. Więc sama świadomość już sprawia, że my zdecydowanie częściej to wykrywamy. I to mówię z własnego podwórka. Ja także dziś na urodziny 45 zrobiłem sobie, pomyślałem, co to Boże, człowiek może sobie na te 45 urodziny, 45, potem następne 50, 55, co to może sobie człowiek na te urodziny zażyczyć? Rodzina pyta, co ty chcesz na te urodziny. Mówię, to nie mam pojęcia, to kupcie mi przynajmniej panel badań w laboratorium. To mi kupili panel badań w laboratorium, poszedłem, okazało się, że cholesterol mam wysoki, że ciśnienie mam trochę wyższe, no i ja zacząłem brać statyny. Potem po konsultacji z lekarzem rodzinnym i specjalistą, no i beta-bloker na ciśnienie i teraz następny czek będzie zaraz, czy to wszystko działa. Bez tego nie wiesz.
Tak, i może być za późno. No to bardzo ciekawe. A czy rzeczywiście tak jest, że stres powoduje właśnie problemy z sercem? Mówi się, że nawet i nowotwory i tak dalej. Czy ty też tu wiesz?
Tak, ale potrzeba... Tak. I to badania pokazują. Maciek Banach zdecydowanie to ostatnio nawet o tym mówił w panelu dyskusyjnym na Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym. Niesamowity człowiek i niesamowita wypowiedź. Więc są badania, które pokazują, że rzeczywiście tak jest. I powinniśmy sobie wziąć je do serca. Że brak aktywności fizycznej, tak samo jak i dieta, tak samo jak i nawyki nasze i używki na to zdecydowanie wpływają.
Mhm. Czyli co mógłbyś, jakbyś mógł polecić, to co powinniśmy robić, żeby dbać o to serce już dzisiaj? Czyli mamy ten sport, czy jest coś jeszcze, co możemy...
Profilaktyka raz. Mhm. Szczególnie jeśli jesteśmy w grupie ryzyka, to znaczy wiemy, że ktoś... Prosta sytuacja. Wiemy, że ktoś w rodzinie chorował na serce, zmarł nagle, zmarł młodo, prawda? Coś było nie tak, jak prześledzimy historię, że aha, dziadek też zmarł, jak miał 40 lat. No, tam ktoś jeszcze też miał problem. To może z nami jest coś nie tak, może nasze geny są nie tak, może powinniśmy tym bardziej na to zwrócić uwagę, więc profilaktyka, screening i zdrowszy tryb życia. Ruch przede wszystkim. Ruch, prosty ruch.
Tak, ja wiem, bo przez to, że siedziałem przy komputerze, robiłem te wywiady, pracowałem w korporacji, właśnie kręgosłup, mięśnie głębokie padły, przepuklina pękła i straciłem czucie w nodze, więc to tak właśnie też wiem.
Także te interwencje nie są jakoś bardzo skomplikowane. To nie jest tak, że mówimy pacjentom, że musi pacjent zrobić tam codziennie 100 pompek, 20 przysiadów i podciągnąć się na drążku 15 razy, ale chodzi o proste, delikatne zmiany naszego stylu życia. Jeżeli mam 50-60 lat, mieszkam na trzecim piętrze, to może idę schodami, a nie windą, prawda? To już jest pewien ruch. Mam kościół, czy żabkę, czy kino, idę tam, nie jadę.
Tak, dzisiaj rzeczywiście jesteśmy wygodni. No dobrze, a powiedz mi, jakie są w ogóle... według ciebie takie najbardziej spektakularne innowacje w dziedzinie kardiologii. Co jest przełomowe, bo właśnie wiem, że... I czy to w ogóle się sprawdza? Dzisiaj gdzieś czytałem przed chwilą, przed wywiadem, że jakiś 30-latek lekarz wynalazł przyczynę, dlaczego powstają udary, że to jest od serca coś z tyłu, jakaś kieszonka. Nie wiem, czy to... Przed chwilą to czytałem dosłownie, to pokażę, więc jakiś Polak 30-letni, ale pytam też dlatego, na przykład jak miałem operację ten kręgosłup, to wiele mówi, wiesz co, można endoskopowo, można to, ale to nie działa. Lepiej jak ci otworzymy, wyczyścimy dokładnie i będzie. Jest metoda, która jest stara, więc trochę się chciałem zapytać, jak to jest naprawdę i też w kardiologii.
Kardiologia idzie bardzo do przodu. Kardiologia i kardiochirurgia prą do przodu bardzo mocno. Tej technologicznej przełomów jest sporo. I rzeczywiście coraz więcej innowacji, które zmierzają do tego, żeby coś robić mało inwazyjnie, żeby ten uraz operacyjny minimalizować. Przezskórnie nieraz, czyli już bez nacinania klatki piersiowej. Więc tych innowacji jest bardzo, bardzo sporo. Mają one, moim zdaniem, dwa ograniczenia. Pierwsze to jest, wciąż nie wiemy, czy w długofalowej obserwacji są one lepsze. Potrzeba czasu, żeby jednak zobaczyć, czy dany sposób leczenia jest bezpieczny, skuteczny i przynosi korzyść w długoterminowej obserwacji. Bo jeżeli wymieniamy komuś zastawkę, to nie po to, żeby tam za rok ją
wrócił.
Tylko to ma działać 5, 10 lat, 15 lat, najlepiej 20 lat. Tego nie wiemy. To jest ludzki organizm, bardzo wiele czynników wpływa na żywotność tych urządzeń. A do tego potrzeba czasu. I dwa, cena, którą nierzadko producenci tych urządzeń, za którą oferują zastawki, czy w przypadku kardiologii, czy urządzenia do mechanicznego wspomagania krążenia, których ciężar, finansowy ciężar musi płatnik udźwignąć. Więc to są takie dwie potężne rzeczy, z którymi się dziś zmagamy. Pierwsze to jest, czy to działa w długoterminowej obserwacji, i dwa, że cena jest jednak wysoka. To wynika też trochę z faktu, w jaki żyjemy my, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, ale ja pamiętam, że czy u ciebie było podobnie, że mój ojciec, jak kupił Audi 80, jak przyjechał z Holandii, to było rok 85, to kupił wtedy Audi 80. Bez wspomagania, pamiętam, granatowe, takie
klekoty. To był na osiedlu najlepszy samochód.
Najlepszy samochód, bo wcześniej mieliśmy Poloneza białego, a tu kupił Audi 80. Szał kompletny. Następnego dnia odkręcono mu koła, no ale to już dobra. Ale jak pamiętam, że ojciec mówił wtedy, że on to kupił, bo już potem go nie będzie stać na to, to raz, a dwa, że to jest auto na całe życie. Kiedyś dominowało w nas takie przeświadczenie, że kupujemy coś na całe życie, prawda? To auto miało, to jeździliśmy tymi beczkami, Mercedesami, bo one były na całe życie.
Ale one były rzeczywiście tak robione.
Były na całe życie.
Do dzisiaj.
Ale dzisiaj to się zmieniło. Dzisiaj kupujemy samochody, które już wiemy, że za 5 lat go oddamy.
100 000 mają problem, żeby zrobić.
Tak jest. Dzisiaj kupujemy telefon i za rok jest następny model. I my wymieniamy ten telefon, już nas nie obchodzi, czy ta bateria trzyma, czy nie. Podobne zjawisko zaczyna być obecne w tej medycynie nowoczesnej, że mamy urządzenie dziś, ono jest niedoskonałe, dobrze, ono zostanie poprawione, więc zaraz będzie nowa generacja tych urządzeń, ale x setek tych urządzeń już jest w ciele człowieka, jednego, drugiego, trzeciego, więc bardzo ważnym jest, żebyśmy w tym pędzie technologicznym jednak zwrócili uwagę na fakt, że no, człowiek nie telefon, no, nie jesteśmy w stanie tego tak po prostu sobie wymieniać jak chcemy. Musimy jednak dbać o tą jakość, żeby mieć pewność, że to, co oferujemy pacjentom, będzie u nich działać na długo. Żeby oferować techniki, dobrej jakości, technologie, tak, które są sprawdzone.
To jest w ogóle ciekawy temat, który poruszyłeś, no bo tak jak mówiłeś, nawet ten przykład tego auta. Jak to się stało, że w 85 roku potrafili robić coś, co jest na całe życie? Minęło tyle lat, a my nie potrafimy robić czegoś, co jest na całe życie, a szczególnie w medycynie, bo to w ogóle to już powinno iść tutaj, ten postęp.
Myślę, że medycyna chciałaby bardzo, żeby to było na całe życie, ale postęp generacji kolejnych i to, co
mówi się producenci... o dużej farmie, że też firmy chcą zarabiać, nie?
No, nie chciałem tego powiedzieć, ale...
Tak, ale no niestety... No,
trochę tam biznesu jednak jest.
To jest smutne, bo fajnie, jak nawet taka rzecz, jak mówisz, mogłaby być na całe życie, a po życiu mieć jeszcze ponowne użycie, że jakaś ta część mogłaby być wyciągnięta i dalej. To by było w ogóle taka... Tak jak dzisiaj się mówi, moda na recykling i tak dalej, ponowne użycie, więc miejmy nadzieję, że ktoś... Ja się zastanawiam, bo dzisiaj jakby firma powstała, która by tak robiła, to byłaby gigantem, bo by wszyscy tam odeszli. Nie?
Dlatego bardzo duży nacisk na profilaktykę, żeby jednak zapobiegać bardziej niż leczyć, na genetykę i terapię genową, żeby jednak te defekty, które prowadzą do choroby, można było zawczasu usunąć.
A jestem ciekawy też o sztucznym sercu. W ogóle, jeśli wstawiacie sztuczne serce, to ile trwa taka operacja? Jak dużo w ogóle zrobisz przeszczepów w życiu? Bo to jest niebywała... No,
to dwie różne rzeczy, bo sztuczne serce i sztuczne komory to takie mechaniczne urządzenie, które wspomaga albo wspomaga, to pompa, a sztuczne serce zastępuje serce natywne. Ale to są urządzenia takie tymczasowe, które przez jakiś czas wspomagają to serce. Szczególnie to sztuczne serce. Rozumiane jako dwie pompy, które całkowicie zastępują natywne serce. I myślą producentów było, żeby ratować pacjenta, który oczekuje na transplantację serca, ale już czas mu się kończy. Czyli mamy pacjenta, który ma ciężką obukomorową, prawa, lewa komora jest niewydolna, chory praktycznie żyje tylko i wyłącznie dzięki wspomaganiu leków czy jakiegoś innego urządzenia mechanicznego i pogarsza się, a dawcy dla niego nie ma. To sztuczne serce jest wtedy dla niego takim pomostem do tej transplantacji, prawda? Czyli on ma pierwszą operację, sztuczne serce pozwala mu stanąć na nogi,
wrócić do życia
z ograniczeniem potężnym, bo jednak ma baterię, bo ma urządzenie, ma pewien dyskomfort, ale on dotrwa do transplantacji. Przedłużamy mu to życie o 5, 6 miesięcy, 8, 10.
A ile ty w życiu w ogóle wykonałeś transplantacji?
Transplantacji dużo.
Tych, próbujmy określić skalę.
Około 300.
Wow, tak, to życiu uratowałeś 300.
To jest spora populacja chorych. Śmiertelność, którą mieliśmy, to wahała się około 10%, jak pamiętam, więc musimy z tego odjąć te osoby, których nie byłem w stanie pomóc. Ale też muszę powiedzieć, że pracując z fantastyczną grupą anestezjologów, asystentów lekarza, pielęgniarek i rehabilitantów, zawsze staraliśmy się pomagać osobom chorym najciężej, najtrudniej. Nigdy nie odmawialiśmy, zawsze te drzwi były otwarte, zawsze ten telefon dzwonił.
Tak, w ogóle się mówiło, że do Was trafiają najcięższe przypadki z całej Polski, co nikt nie chciał się podjąć.
Tak, bo realizowaliśmy misję mojego ojca, żeby ratować, leczyć i dawać nadzieję. Że nawet jak widzieliśmy, że jest tam szans 40%. To było dla nas 40% i nierzadko nam się udawało. Więc wiele z tych przypadków było pierwszych albo takich tak, ocierających
się. Chyba pierwsze na świecie sztuczne serce to synkardię, tak?
Pierwszy w Polsce myśmy implantowali. Na świecie było tych przypadków bardzo dużo, ale też Warszawa implantowała zaraz po nas, więc tych implantacji później było. Natomiast zawsze staraliśmy się pomóc. Nigdy nie odmówić. Nigdy nie odmawiać.
Ale to jest bardzo ciężkie. No, a powiedz mi właśnie takie trudne pytanie, ale też ludzie pytają, co tak właśnie lekarz czuje, jak nie uda się, no, jak schodzi pacjent i jak ty się czujesz, no, po takiej operacji? No bo to trzeba mieć cholerną siłę, żeby później wrócić i dalej robić.
To prawda. Myślę, że to dotyczy wszystkich specjalności zabiegowych, gdzie człowiek jako operujący ma poczucie, że jeżeli jest to osoba odpowiedzialna, co zakładam, z pewną takim wglądem w siebie, że jednak zawsze zastanowi się, że coś mogłem zrobić lepiej, że zawsze jest moment takiego wahania, że może mogłem to zrobić inaczej, może gdzieś popełniłem błąd i człowiek zaczyna analizować wszystkie te kroki, zrobiliśmy to. Bardzo dobrze, jak jest zespół ludzi, którzy wiedzą, że ta porażka to nie jest porażka jednej osoby, bo współdecydujemy wszyscy, współleczymy wszyscy, którzy opiekujemy się tym pacjentem. I mamy świadomość, że mogliśmy to zrobić być może troszeczkę inaczej, być może troszeczkę lepiej, być może tu zawiedliśmy, ale najczęściej, muszę ci powiedzieć, że jak siadaliśmy potem po takim zabiegu, czy po takim procesie leczenia, bo te porażki nie zdarzają się na sali operacyjnej, one się zdarzają zazwyczaj bo pacjent wychodzi z zabiegu i mija dzień, dwa, trzy, pięć, tydzień, że ten zespół mówi, że słuchajcie, tak naprawdę spójrzmy na to, co zostało zrobione i zrobiliśmy wszystko zgodnie ze sztuką, zrobiliśmy wszystko zgodnie z najlepszą wiedzą i najlepszą naszą intencją. Po prostu tak musiało być. Chory był skrajnie ciężki i skrajnie trudny i nie mieliśmy tu szans.
Na całe szczęście, że tak mówisz, 90% ludzi się udało wyleczyć, żyją i są szczęśliwi. Już nie mówiąc, no każdy film Bogowie też ogląda właśnie tym, jak ciężkie są operacje, bo to są chyba też wielogodzinne, nie? Tutaj też trzeba mieć kondycję do takiej operacji.
Tak, to są zabiegi wielogodzinne.
A najdłuższa właśnie, jaką pamiętasz, to ile trwała?
Bardzo skomplikowane potrafią trwać cały dzień. Zwykle te zabiegi odbywały się w nocy, więc całą noc. Nieraz mieliśmy jeden zabieg po drugim, więc to sporo pracy. Ale to nigdy nie jest praca jednej osoby i to nie jest teatr jednego aktora. To jest zawsze praca zespołowa. Ważne, żeby ten zespół był kompetentny. No, to jest coś, czego trzeba zawsze szukać. To jest coś, trzeba zawsze tworzyć. Trzeba mieć takich ludzi, którzy chcą się uczyć, ale co ważne i myślę ważniejsze, ludzi, którzy chcą zmiany, chcą dążyć do doskonałości, to znaczy mają świadomość, że to, co wiedzą dziś, to może nie zawsze jest
tak, ta pokora jest bardzo potrzebna dzisiaj. Nie?
Więc ważne, żeby mieć świadomość, że ja umiem, potrafię, ale zawsze dawać sobie jakieś 20% na to, że jednak ktoś może być lepszy.
Tak, to nawet pacjenci mają, jak szukają lekarza, to patrzą, czy pracuje gdzieś w szpitalu, czy gdzieś jest, no bo często jest tak, że lekarz chwilę tylko był, otwiera prywatną praktykę i już praktycznie mówią, że się nie doszkala. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale często się tak zdarza, że jednak jak ktoś na co dzień przeżywa i robi to, no to jest chyba dużo bardziej, wie przynajmniej, co się zmienia, jak się te rzeczy dzieją, przypadki, co się dzieje. Mhm. A czy kiedyś myślisz, że wyhodujemy serce, które właśnie zastąpi to mechaniczne, bo cały czas się mówi jakieś te świnie.
No właśnie, wiesz o tym, że to świńskie serce, tak, zostało przeszczepione człowiekowi z dużym sukcesem i kolejne eksperymenty, takie, tak to nazwijmy, będą prowadzone na pewno. I to dotykać będą nie tylko serca, ale i nerki, trzustki. Więc bardzo dobrze, no... Myślę, że tego nie unikniemy. Ważne, żeby zrobić to etycznie, co jest niełatwe, i w zgodzie, w jakiejś harmonii z szerszym gronem odbiorców. To serce biologiczne, jestem zdania, że zawsze będzie lepsze niż mechaniczne. To tak, może tak bardzo mocno o tym mówię i słowo zawsze jest znowu tym kwantyfikatorem takim bardzo silnym.
Ale to jak jedzenie naturalne też versus przetworzone wszystko.
Ale mimo tego, że technologii udaje się stworzyć dzisiaj pompy, które są naprawdę dobre, to jednak w perspektywie 5, 6, 10 lat serce ludzkie z tymi pompami wygrywa. Więc jeszcze ta technologia nie jest tak doskonała. Jeszcze
wciąż dużo do zrobienia.
Jeszcze wciąż do zrobienia.
To jest bardzo ciekawe. Liczymy na to, że ktoś to odkryje, że trzymamy kciuki, że Polacy, między innymi ty, że będą te rzeczy, bo to jest naprawdę, no, ratowanie życia, no nie ma ceny, to jest bezcenne. I tak mówisz, to jest taka misja, że później chyba, tak mówisz, te 90 przypadków, które się udało, no to jesteś chyba najszczęśliwszy na świecie, bo jak widzisz te osoby, które później przychodzą, żyją, no to chyba nie ma cenniejszego daru takiego, jaki można.
To prawda i to tak wraca. Są osoby, które dzwonią, które piszą, że właśnie minęła 5. rocznica, jak żyję, a nie żyłbym. Która wspominają o tym, że jednak byłam w bardzo ciężkim stanie, a sporo waszej pracy zostało włożone w mój ratunek. To tak bardzo buduje i to pomaga przezwyciężyć te negatywy. Mhm.
A jeszcze chciałem cię zapytać o tym, w ogóle, czy jest w Polsce, bo to też się mówi mity, nie mity, handel narządami, bo właśnie ludzie mówią o tych nerkach, chyba najbardziej popularnych. Ja mówię trochę z uśmiechem, bo jakiś widz jeden napisał, że właśnie nieraz jak czegoś brakuje, to pisze, sprzedam nerkę, żeby coś kupić. To już mity nawet i ludzie się z tego śmieją, ale trochę tak jest. Nie? Czy rzeczywiście... To istnieje.
Wiesz co, przygotowując się ostatnio do wywiadu u doktora Kaweckiego, zgłębialiśmy ten temat handel narządami i muszę powiedzieć, że mocno wczytałem się w to, o czym nie wiedziałem, że rzeczywiście ten rynek istnieje. Ja żyłem w przekonaniu, że jest to raczej mało możliwe, bo jednak pracując w dziale transplantologicznym w Polsce, nigdy, przenigdy się z tym nie spotkałem. I
nie było tak, że ktoś podszedł, proszę, pojedzie pan z nami wieczorem?
Nie, nigdy. To jest tak dobrze funkcjonujące. Oczywiście można to poprawić. Sporo rzeczy można by tam poprawić. Natomiast transparentność tego procesu w Polsce jest bardzo, bardzo duża. I mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nigdy nie miałem do czynienia z takim zjawiskiem handlu w Polsce. Natomiast tak, w Iranie na przykład jest to dozwolone. W Indiach jest niepewne, w Chinach zupełnie nie wiadomo, co się dzieje. Więc szczególnie nerki są tym organem, który jest na tym czarnym rynku poszukiwany.
Ja się znam, ile kosztuje nerka, może jesteś w stanie odpowiedzieć?
Tak, od 5 do około nawet 25 tysięcy dolarów.
Okej, okay. Czyli jak chcecie kupić samochód, to wcale nie jest dużo, czy mieszkanie, oddając tą nerkę, tak, żeby zastanowić się.
Ale w Polsce nie jest to...
Nie jest to legalne i dobrze, myślę, że to jest dobrze, bo bardzo... są szpitale i myślę, że to powinni robić profesjonaliści.
Bardzo dobre, bo to mogłoby bardzo sporo nadużyć, jednak wyindukować.
Tak, a poza tym ci pacjenci by trafiali do szpitala naszej służby, no bo tak jak mówisz, to nie jest u was sukces jednego człowieka, a sztabu ludzi.
To nie jest etyczne, bo też różnicowałoby społeczeństwo. No wiadomo byłoby, że będą dawcami ci, którzy nie mają, którzy są biedni, prawda? A korzystaliby znowu ci, którzy mają bardzo dużo, na których na to stać. To nie jest właściwe, to nie jest słuszne.
To zdecydowanie to się zgadzam. Chciałem cię jeszcze zapytać, co w ogóle myślisz o takim trendzie, trochę widać, odsuwania się od takiej medycyny konwencjonalnej, szukania porad u właśnie przy ludzi, którzy zajmują się na przykład medycyną chińską, różnymi ziołami. Czasami mówią o procedurach leczenia biorezonansami. Jak to w ogóle, czy ty w ogóle jakieś korzystałeś, co o tym sądzisz?
Nie, ja nie korzystałem. To jest bardzo ciekawy temat, bo może dlatego, że ja jestem takim liberałem. Ja to jak najbardziej rozumiem, bo gdybym ja dziś odpukać miał chorobę X, która nie może być leczona w taki czy inny sposób, to sam bym szukał rozwiązania. Więc dla mnie zrozumiałym jest, że pacjent, który ma rozpoznanie trudne, powiedzmy nowotworu albo jakiejś innej choroby, która widać na horyzoncie koniec, to będzie szukał takiego rozwiązania. Ważnym jest w tym, żeby nie padł ofiarą oszustwa. Prawda? Bo po drugiej stronie może być oszust, który powie, no ja tam przyłożę magnes i pan zapłaci mi 1 000 000 monet i pan na pewno za 2 lata będzie zdrowy. To jest złe. Ale wiele osób, z którymi rozmawiam, opowiada mi o tym, jakie są takie tradycyjne metody chińskiej medycyny i opowiada to z uznaniem i to są osoby naprawdę światłe.
Tak, i ja mogę powiedzieć, że profesor jedna ze szpitala ratowała znajomą chyba z choroby Jakobsa Krona i gdzieś jakiś z Tybetu, nie chcę tutaj mówić, ale to chyba kordycep się nazywał i też poleciła jako taki środek nieformalnie trochę i rzeczywiście ta osoba do dzisiaj jest zdrowa. Więc...
No właśnie, więc pamiętajmy, że bądźmy otwarci na to, ale bądźmy ostrożni też.
No bo to jest trochę też pytanie, że ludzie mówią, że też lekarze powinni trochę się uczyć tych ziołolecznictwa przynajmniej, no bo kiedyś zioła leczyły, nie? Gdzieś i chyba zapominamy o tym.
Może zapominamy, może powinniśmy pamiętać, że penicylina to także naturalny antybiotyk, tak. Prawda? Też to kiedyś było zbierane i robione
dużo z tego. Dużo się gdzieś tam mówi o tych wszystkich leczniczych teraz rzeczach, które coraz bardziej, no może to działać. Pytanie, czy ktoś to będzie zależało właśnie tym firmom na badaniu, bo to się mówi, że z jednej strony tanie. Ja tak osobiście myślę, moje zdanie, że to jest pewnie wiele ścieżek dojścia do wyleczenia, że to nie jest tak, że jedno wyleczy
dokładnie
jakieś schorzenie.
Więc bądźmy otwarci, bądźmy ostrożni, bo jest bardzo dużo
tak,
oszustów.
To jest najgorsze, że coraz trudniej uniknąć, bo na tym też właśnie ci oszuści widzą biznes. Że
no niestety.
Tak mówisz, ja sam jak gdzieś szukałem przy boreliozie leczenia, to jakiś pan dał trawę, okazało się, że i powiedział 5 paczek, każde jest inne uleczy, a później sąsiad gdzieś jak wjeżdżałeś, mówi, że on zbierał przy domu i to jest takie siano. Więc...
Także to jest, ten rynek jest chyba większy niż rynek tych narządów, o których mówiliśmy.
Chyba no. Tak, zdecydowanie. A powiedz mi jeszcze odnośnie diet w ogóle. Czy ty jakąś stosujesz i czy jest jakaś dieta, która jest zdrowa dla serca długoterminowa? Bo coraz bardziej się mówi, jest moda dieta keto, diety...
Ja nie jestem ekspertem. Cholera, muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle nie jestem, nie będę się na to wypowiadał, bo na pewno są i bardzo dobrze, że są dziś w Polsce wykształceni dietetycy kliniczni, bo do tej pory zapominaliśmy o tym, że taka specjalność istnieje i ten dietetyk kliniczny był traktowany w szpitalach jako taki człowiek od rozwożenia jedzenia. To nic bardziej mylnego. Dietetyk kliniczny to specjalista, który potrafi tak dobrać dietę, żeby ona działała jak lek. I myśmy także bardzo korzystali z wiedzy, doświadczenia takich dietetyków, lecząc pacjentów skrajnie ciężkich, skrajnie trudnych, niedożywionych. I specjalista potrafi wtedy wyliczyć bilans białkowy, bilans azotowy i dostosować dietę do tego pacjenta. Natomiast ja nie stosuję żadnych diet, oprócz tego, żeby nie jeść soli, bo sól to nadciśnienie, to wiemy, ograniczyć tłuszcze zwierzęce.
A cukier, właśnie mówi się, że to też białaś.
To prawda, ale ja od wielu lat nic nie słodzę, więc mnie to nie dotyczy, ale cukier to w szczególności...
Czyli takie porady, jak możemy powiedzieć do ludzi, to właśnie unikajmy tej soli, jeśli chcemy dbać o serce, właśnie tak jak...
I tłuszczów zwierzęcych, takie typowe zalecenia kardiologiczne, ale to zwróćcie się Państwo do lepszych ode mnie, ich jest naprawdę sporo.
No ale mięso jadasz normalnie, tak?
Czy... Tak, ale nie jakoś, codziennie roladę.
Tak, tak czy gorąkę na...
Nie, moja córka 9-letnia jest fanem rolady, ona zje całą.
Okej, okay, no ale spokojnie, w tym wieku to chyba jeszcze można.
Może.
To jeszcze chciałem Cię zapytać odnośnie tej kardiologii w ogóle.
Jeszcze raz szybko przeproszę Cię, bo wielokrotnie zdarza się, że pacjent dostaje w wypisie w Polsce, że dostaje w wypisie dieta śródziemnomorska, zalecenie dieta śródziemnomorska. No, to ja apeluję teraz do lekarzy, którzy generują te wypisy, że przynajmniej napisali, co znaczy dieta śródziemnomorska, bo zalecenie komuś diety śródziemnomorskiej, komuś, kto jadł cały czas kluski i mielonego, jest dość takim mało trafionym pomysłem, bo sobie pomyślę, co...
Tak. Znaczy, to jest też chyba fajne, że teraz...
Trzeba to wytłumaczyć.
Trzeba wytłumaczyć i jak Ciebie słucham, to bardzo dobrze, że ci lekarze też coraz bardziej się edukują, bo tak jak mówili, że idzie się, dawniej tak się mówiło, idziesz do lekarza, patrzy tylko na Twoje schorzenie, nie patrzy się holistycznie, nie patrzy się, nie zaleca się jedzenia, nie, lekarz nie zapyta, a jak Pan nie, jak Pan sobie radzi. Dzisiaj chyba to jest też takie ważne
tak,
w tej profilaktyce.
Ale ważne też, żebyśmy dostrzegli rolę dietetyku i właśnie jeżeli lekarz nie ma kompetencji co do tego, no to też nie ma się co wstydzić, że tego nie umiem. No ja to właśnie Państwu powiedziałem, że ja tego nie znam. Jeżeli przychodzi do mnie pacjent, który ma problem z hipercholesterolemią, ma problem z nadciśnieniem tętniczym, to prócz farmakoterapii warto, żeby zasięgnął rady dietetyka klinicznego albo jest otyły, bo ta osoba pomoże, ona jest specjalnie szkolona do tego.
To jest zdecydowanie bardzo, bardzo mądre. A czy są jakieś objawy w ogóle, które powinny zaniepokoić, jeśli chodzi o serce?
Ten ból jest przede wszystkim takim objawem, który jest
który
pierwszy.
Gdzieś miejscu, tutaj
to jest ból taki, no, nigdy nie miałem, więc też trudno mi mówić, mówię tylko teoretycznie, jak go pacjenci określają, taki ból, który zlokalizuje się dość tempo w klatce piersiowej. Jakby pacjenci zawsze mówią, czy zwykle mówią, że ktoś siadł im na klatkę piersiową, taki rozlany, tępy ból, ciężar w klatce piersiowej. Bardzo piękną nazwę polską ma choroba wieńcowa, to dławica. Prawda? Mówimy, że coś dławi, że jest taki ból, takie uczucie dławienia. Więc to jest pierwsze, co powinno nas zaniepokoić. Każdy ostry ból w klatce piersiowej, który może być spowodowany nagle rozwarstwieniem aorty. Prawda? Każdy ból to jest sygnał do działania. Czy on się zdarza przy wysiłku, czy on się zdarza bez wysiłku, czy pojawił się nagle, czy pojawił się na skutek bardzo wysokiego ciśnienia.
Ja ból. Miałem takie bóle tutaj, ale lekarz stwierdził, że to jednak stresowe, bo na szczęście tam jakieś echo serca nie pokazały.
No więc ważne, żeby potem wykonać całą diagnostykę. Od prostego EKG po bardziej złożone echo serca, czyli USG, po test wysiłkowy, żeby zobaczyć, czy to serce funkcjonuje dobrze i czy jest zbudowane dobrze.
To jest bardzo ważne, to chyba dla wszystkich widzów. To jeszcze prawie kończąc, trochę jesteśmy na kanale biznesowym. Chciałem Ciebie zapytać w ogóle, jak u Ciebie, czy Ty miałeś jakąś edukację finansową? Jak to jest lekarze, czy mają taką edukację?
Kurde, no, nie.
Mają dużo pieniędzy, to nie trzeba powiedzieć, ci, jakby już mówisz doświadczeni, ale jak to jest u Ciebie, czy Ty gdzieś... Nie. Możemy pominąć to pytanie.
Nie, nie, no dobra, pytanie jest super. Muszę Wam powiedzieć, że ojciec nigdy o te finanse nie dbał. Oczywiście na początku było cienko, było raczej ciasno w tym mieszkaniu, gdzie mieszkaliśmy. Pojechał do Holandii po to, żeby zarobić. Pracował dzień i noc, to Państwo wiecie, i jakoś tam to się zaczęło budować i ten majątek domowy rósł. I ojca nigdy nie było w domu, więc nigdy nie wiedział, co ile kosztuje. To mama zajmowała się finansami i taki to był system raczej niekredytowy, czyli rodzice taki old school preferowali, że jak składam te 10 zł, to wtedy kupię, a nie, że wezmę kredyt na 10 i kupię. Więc jak jechaliśmy gdzieś na wakacje, to raczej jechaliśmy pod jakiś namiot, a nie do wypasionego miejsca. I więc ja nie miałem też wzorca, żeby pewnej takiej finansowej biegłości nabyć. Żałuję, bo dzisiaj widzę, że można byłoby różne decyzje finansowe inaczej prowadzić. Więc nie, ja nie mam żadnej i trochę powielam ten schemat. Staram się teraz pracować nad tym, że korzystając z serwisów, korzystając z internetu, korzystając z takich rad, żeby to finansowanie, tą przedsiębiorczość, która mnie tak strasznie imponuje, bo jednak jeżeli ktoś jest takim przedsiębiorcą, kto potrafi tak tym pieniędzem obrócić, żeby to funkcjonowało dobrze, to wielki szacun. Wielki szacun.
A możesz powiedzieć jeszcze właśnie, w co inwestują w takim razie lekarze? Bo na przykład z piłkarzami, jak rozmawialiśmy, to zawsze nieruchomości, bo to takie proste.
Trudno mi powiedzieć, co lekarze jak robią. Myślę, że ten rynek nieruchomości jest wciąż bardzo atrakcyjny. Bardzo, bardzo atrakcyjny i pozostanie jeszcze wciąż atrakcyjny. Więc nie wiem, jak to. Nie rozmawiam nawet z kolegami na ten temat, kto co.
No chyba też nie ma czasu, bo cały czas jest ta praca.
Nie ma kolegów.
Dobrze powiedziałeś. A czy jest jakaś jeszcze taka książka, którą Ty poleciłbyś naszym widzom? To jest standardowe pytanie. Masz jakąś ulubioną książkę poza jakimś tam atlasem medycznym?
To mnie zaszczeliłeś teraz tym pytaniem. Ostatnimi czasy to za mało książek człowiek przeczytał, żeby móc polecić. Musiałbym mocno przemyśleć tą odpowiedź. To aż wstyd, muszę Wam powiedzieć, że nie mam tutaj lektury, którą bym polecił.
Ale to i tak jest bardzo ciekawe. Ja w ogóle, jak Cię słucham, to jestem pod wrażeniem, że są tacy lekarze, którzy trochę wiedzą, że trzeba żyć, korzystać z tego, ratują życie.
No ale to też, ale to, przepraszam, ale to też zrozum, że ja jestem teraz bez pracy w Polsce. Ja pracuję głównie za granicą, więc ja mam sporo czasu, żeby to robić.
A jeśli byś dostał ofertę, to byś wrócił do pracy tutaj w Polsce?
Bardzo bym chciał wrócić do pracy w Polsce, bo uważam i dlatego tak odsuwam od siebie jedno i odsuwałem jedną i drugą propozycję pracy za granicą. Teraz kolejna otwarła się i też jesteśmy na etapie z żoną decyzji, czy wyjeżdżamy, czy nie. Bo czuję się Polakiem, czuję się także odpowiedzialny za to, co zrobiliśmy tu i jednak chciałbym tą swoją misyjność nieść tu w Polsce, niekoniecznie za granicą. Pacjent jest pacjent, oczywiście dzisiaj pracując za granicą mam kontakt z tą medycyną świata i tak samo z wdzięcznością reagują pacjenci na Bliskim Wschodzie, muzułmanie i tak samo osoby na Filipinach i rozmowy z nimi są fantastyczne i rozmowy z rodziną są fantastyczne, szczególnie jeżeli tam cała rodzina przychodzi i z takim naprawdę podziękowaniem zwraca się do lekarza, do zespołu leczącego, więc to jest takie bardzo budujące, ale ja się czuję Polakiem, ja chcę robić to tu.
Nie, ja jestem w ogóle w szoku i nie mogę to przejść przez w ogóle myśli, jak może być lekarz wybitnej światowej sławy, który nie biją się wszyscy, żebyś był, bo to naprawdę coś jest nie tak w tej Polsce. My narzekamy na lekarzy.
Znaczy myślę, że to jest kwestia tego bardziej środowiska niż systemu. To myślę, że to z tego wynika.
No ale wiesz, dla dobra ludzi to chyba nie powinno być podziałów i to politycznych, i społecznych, i właśnie w branży medycznej.
To myślę, że taką łatkę osoby trudnej do współpracy mnie przyszyto. Nie wiem dlaczego oczywiście, bo może ta trudność wynika z tego, że człowiek wymagał. Jak wymagał, no to wymagał. Jak ja dawałem z siebie 200%, to nie oczekiwałem, żeby ktoś wymagał, robił 200%, ale niech zrobi 80%.
Nie widać po tobie tego specjalistę i tutaj nie wiem, jak można wpłynąć, to powinien, no i to nawet nie ma dyskusji, to jesteś wybitnym człowiekiem.
Jestem zwykłym, naprawdę, wybitnym to jest za duże słowo, ja jestem zwykły gościu, który tak mówiliśmy na początku, pracował po prostu bardzo dużo i tą pracą myślę tam doszedłem, tam gdzie doszedłem i spadłem stamtąd, z czego spadłem, ale no może wierzę, że będzie inaczej, są pewne plany. Nie chcę zapeszać, zobaczymy, ale nie chciałbym wyjeżdżać, to na pewno.
Nie, na pewno. Trzymamy, będziemy za ciebie trzymać kciuki. Ostatnie pytanie, czy jest coś, co ty byś chciał przekazać widzom?
Tak, jeżeli mam okazję, to super, skorzystam, bardzo dziękuję ci za to. To ja wrócę do tego, o czym mówiliśmy, żeby zadbać o tą profilaktykę, bo tego nigdy nie za dużo. Żeby rzeczywiście sobie zrobić prezent, jak nie sobie, to zrobić prezent bliskiej osobie. Zafundować ten pakiet badań. On nie jest taki tani, bo mówimy o badaniach, które kosztują laboratoryjnych. 200-500 zł, nawet chyba pakiety do 1000 zł, które badają i markery nowotworowe, i hipercholesterolemię. Prawda? Żeby jednak wiedzieć. I zróbcie sobie Państwo takie odstępy od 40. No. 40, 45, 50, potem już częściej. Mamografię, kolonoskopię, dbamy o samochód, robimy przeglądy, jak tylko się wyświetli kontrolka, jadę, no to czemu nie zadbać o swój własny wehikuł, który ma nas nieść 80 lat, chcemy żyć, no to dajmy mu szansę, wymieńmy te opony chociaż raz.
Michał, co ja chciałem powiedzieć, wspaniały z ciebie człowiek, bardzo ci dziękuję.
Ja tobie dziękuję, bardzo
życzę
dziękuję.
Życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że się spotkamy. Ja już będę chciał, żebyś się poznał z dyrektorem Szkoły Biznesu też, bo to...
A chętnie tam wrócę, bo ja stałem wtedy pod tą szkołą i pamiętam to jak dziś, to był fajny czas, aż to miło, że to przypomniałeś.
Bardzo miło. Dla nas to jest miło. Dobrze, że zostałeś kardiochirurgiem, bo jesteś naprawdę wybitny. Pewnie do Szkoły Biznesu zawsze można jeszcze iść i skończyć, więc...
Fajnie byłoby.
Trzymamy kciuki. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję. Tobie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.
Dziękuję.